Adam Głaczyński, witam Państwa i zapraszam na niezwykłe spotkanie, które odbyło się w Rzeszowie pod koniec listopada ubiegłego roku w czasie świątecznych targów książki. Czytelnicy, ale też miłośnicy kina i teatru mieli okazję spotkać się z Krystyną Dębską-Olbrychską i Danielem Olbrychskim. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego życia artystycznego zdecydowała się po raz pierwszy wspólnie opowiedzieć o swoim życiu, także o przyjaźniach i niezwykłych ludziach, których spotkali na swojej drodze. Tak powstała książka zatytułowana Dary losu, która jest również barwną kroniką towarzyską, pełną anegdot i zakulisowych historii z udziałem największych postaci polskiej i światowej kultury. W Rzeszowie Krystyna Dębska-Olbrychska i Daniel Olbrychski opowiadali o okolicznościach powstania książki, podzielili się także wieloma wspomnieniami. Proszę posłuchać.
Witamy. Panie Danielu, ja nie pamiętam, ale wydaje mi się, że pan nigdy nie występował na deskach Teatru Siemaszkowej w Rzeszowie.
Nie, nie, nie.
Występowałeś.
Ale to w teatrze to było?
Przywieźliśmy listy miłosne jakieś 20 parę lat temu, w latach 90. pod koniec.
To było w Siemaszkowej, tak?
To było w Teatrze Siemaszkowej.
To było w Teatrze Siemaszkowej.
Gdzie aktorem był mój serdeczny przyjaciel i taki troszkę opiekun, tatuś z Wrocławia, Zdzisław Kozień. Bardzo był kimś niezwykłym, bardzo mnie kochał. Od razu opowiem Państwu anegdotę, bo to jest naprawdę do opowiedzenia, bo wiem, że pamięć o Zdzichu tutaj w Rzeszowie jest ciągle żywa i nawet oboje z Danielem, kiedy już byliśmy parą, odwiedziliśmy Zdzicha w szpitalu. Ale wcześniej Zdzisław był aktorem Teatru Współczesnego we Wrocławiu. Byłam młodziutką dziewczyną wtedy, tuż po studiach i on mi się zawsze zwierzał, opowiadał różne rzeczy. I któregoś razu, pamiętam, miałam rodziców w Zielonej Górze, wróciłam do Wrocławia i powiedział mi portier w teatrze: w pani gabinecie czeka pan Kozień. To było po Bożym Narodzeniu, był śnieg, mróz. Ja weszłam do swojego pokoju w teatrze. Zdzichu siedział w takiej pelisie, w czymś takim płaszczu z futrzanym kołnierzem. W teatrze było bardzo ciepło i ja się zdziwiłam, że on się nie rozebrał. I zobaczyłam, że jest strasznie smutny. I powiedział: jak się cieszę, że wróciłaś, musisz mi poradzić, nie wiem co robić, bo moja Jaćka umarła. Jego żona od wielu lat, bo byli parą już jako bardzo młodzi ludzie. Ja mówię: no, ale w czym mam ci poradzić? No co ja mam zrobić? Ale z czym, co masz zrobić? No wiesz, bo ona umarła w Wigilię, a to już było 2 dni po świętach. Ja byłam tak przerażona. On był jak duże, bezradne dziecko. Ale był człowiekiem tak serdecznym i tak do kochania i do podziwiania i tak fenomenalnym aktorem, że w tej chwili nawet mam łezki w oczach, jak o nim myślę i jak pamięć o nim wraca. Ktoś bardzo ważny i w teatrze, i w moim życiu.
Bohater być może następnych darów losu, bo w tej książce się ta opowieść przejmująca nie znalazła.
To jest aktor absolutnie kochany i wielbiony w Rzeszowie. Nawiasem mówiąc, kilka miesięcy temu odsłonięto mural poświęcony temu aktorowi, nieopodal mieszkania, gdzie spędził dużą część swojego życia. To jest aktor, znak teatru w Rzeszowie, absolutnie.
Ja to wiem, poznałam jego żonę Monikę, która była tak koordynatorką w teatrze. Też wiem, że już odeszła przedwcześnie. Ja ich tutaj odwiedzałam i wywoziłam stąd prezenty od Zdzicha, czyli w ortalionowej torbie parę butelek kozieniówki. Genialnie robił. Na śliwkach.
Zresztą w ogóle świetnie gotował. Świetnie gotował także.
Tak, to prawda.
Właściwie dobrze się zaczęła nasza rozmowa, bo Państwa książka to jest właściwie opowieść o ludziach, o miejscach, pasjach. Ja bym powiedział nawet, że Państwo zrobiliście coś, co można by nazwać przegląd historii polskiej kultury. Bo jeżeli spojrzeć tylko, o jakich osobowościach snujecie opowieść, to się układa w lata, w sztukę, w teatr, sport, kino i tak dalej, i tak dalej. I politykę też. Chcę Państwa zapytać o powody. Dlaczego taka książka powstała?
Wie pan, że Na takie pytanie odpowiedzieć jest dosyć trudno.
Zamówiono ją.
Ale też odpowiedź może być banalna, bo my często o tych ludziach, albo z tymi ludźmi, albo o tych ludziach rozmawiamy. Oni bardzo, wszyscy bardzo intensywnie, wyraźnie byli albo są ciągle obecni w naszym życiu. To są tacy ludzie, obok których nie da się przejść czy przebiec. Przy nich się trzeba zatrzymać. I ta książka jest takim momentem zatrzymania obok ludzi, którzy na to zasługują, naszym zdaniem, których my kochamy, podziwiamy, którzy są nam bliscy, którzy są dla nas ważni i których chcielibyśmy jak najdłużej przy sobie zatrzymać. Po prostu.
No to proszę bardzo. Franciszek Starowiejski, Janusz Olejniczak, Marina Wladi, Włodzimierz Wysocki, Jacek Kaczmarski. Wymieniam tylko tych, których zanotowałem. Czesław Niemen, Frączewski, Janda, Młynarski, Richard Harris,
Belmondo,
Nikita Michałkow, Andrzej Konczałowski,
Kirk Douglas,
Osiecka, Hanuszkiewicz, Wajda i tak możemy
powiadać.
No to chyba wszyscy Państwo przyznają, że jeśli miało szczęście poznać tych ludzi, pracować z nimi, zaprzyjaźnić, no to czy może być większe szczęście człowieka? Nazwaliśmy to dary losu. Ci ludzie byli dla nas darami, są darami losu i tymi ludźmi chcieliśmy się z Państwem podzielić.
No też pięknie, że nawiązujecie Państwo do piosenki Jacka Cygana i Ryszarda Rynkowskiego.
A ja nie znałem tej piosenki nawet.
Tak, to był przypadek.
Równocześnie nazwaliśmy, ona znała, a ja mówię, jakby się to na... Tak jak piosenka Jacka, a to zadzwonimy do Jacka, czy się zgadza.
Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy Państwo wiedzą, jakiej treści Ryszard Rynkowski przesłał maila, gdy Jacek Cygan przesłał mu słowa do muzyki.
Nie, nie wiemy. Możemy
niecenzuralne
go zapytać,
są i brzydkie.
Proszę powtórzyć.
Jacuś, jadę do ciebie, to jest mail. Jadę do ciebie, jestem tak zachwycony, że chyba cię pocałuję w D.
To było najwyższe. W dupę chciał pan tak? powiedzieć. Bo
to było
to
najwyższe.
Jest ładne słowo, trzeba go używać, jak się wie, gdzie go użyć. Nie ma co się go wstydzić.
W każdym razie to był najwyższy poziom uznania pana Ryszarda Rynkowskiego dla pana Jacka Cygana. Kto z Państwa nie czytał jeszcze książki pani Krystyny i pana Daniela, to mają Państwo próbkę pewnej metody, która tu została zastosowana. To znaczy jakiś wątek rozpoczyna pan Daniel, po czym pani Krystyna swój punkt widzenia na przykład na tę sytuację objawia, albo odwrotnie. Czasami zaczyna się od pani wspomnień i pan Daniel sobie o czymś przypomina. Czekaj, to jeszcze to jest ważne. Myślę, że i ta metoda też jest bardzo ciekawa. To jest taki właściwie trochę dialog, trochę wspomnienia między państwem rozegrane.
Ale nie patrzyliśmy sobie przez ramię, mimo tak? że niektóre fragmenty ja znałem z opowieści Krysi, na przykład jak poznała nas Agnieszka Osiecka, co mnie umknęło z pamięci i to znałem. Ale gdy już pisaliśmy, część nagraliśmy razem, a potem widząc, że nam to nieźle idzie i chcieliśmy to jednak bardziej jeszcze osobiście, a oboje no umiemy pisać. Ona zawodowo, ja genetycznie po rodzicach dziennikarzach. Potem już pisaliśmy nie zaglądając sobie przez ramię. Także ja, gdy przeczytałem większość wspomnień Krysi, to czytałem, jakbym był pierwszym czytelnikiem tego. Poznawałem lepiej własną żonę i ona też.
Jaką zasadę Państwo przyjęliście? Opowiedzieć o wszystkim, co jest dla nas ważne? Stworzyć taki portret ważnych postaci pokolenia? Czy jednak powiedzieć też coś ważnego o sobie? W tym świecie osobowości, które was otaczały przez tyle lat.
Wie pan, to jest tak, że na pewno żadne z nas się nie zastanawiało nad tym, nie miało takiej ochoty opowiedzieć o sobie. Jak każdy człowiek, każdy z nas jest trochę próżny i każdy z nas lubi akceptację innych ludzi, trochę podziwu, trochę zachwytu, ale chwalenie się sobą jest czymś mało interesującym.
Chociaż przyzna pani, bardziej, że dla aktora to rzecz jakby normalna.
No tak, niemal. Dla aktora może to rzecz normalna, ale to aktora też chwali publiczność. Aplauz i oklaski publiczności są dla niego najlepszym dowodem uznania. Ja myślę zresztą, że w ogóle aplauz dla każdego człowieka, jakich ludzi my bardzo lubimy zawsze. Jak się tak głębiej zastanowić, to lubimy tych, co nas lubią. Tych, którzy się do nas uśmiechają, tych, którzy nas akceptują, tych, którzy są nas ciekawi, i to działa w dwie strony. Oczywiście zdarzają się tacy, co nas nie lubią i oni też nas interesują, tylko troszkę w inny sposób. Więc jak zaczęliśmy po wielu tam perypetiach rozmawiać z panią Kasią Rygiel i doszliśmy do wniosku, że jednak lepiej pisać to każdy z nas sam będzie pisał, bo wtedy nie trzeba autoryzacji, nie trzeba korek, nie trzeba niczego. Po prostu te teksty gotowe wychodzą spod ręki. To wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, o kim jeszcze. O kim jeszcze warto byłoby napisać. No i okazało się, że troszkę po wierzchu dotknęliśmy tych istotnych w naszym życiu postaci, a cała długa kolejka jeszcze czeka. Więc jak państwa to będzie interesowało, to chętnie napiszemy drugą część, bo takich ludzi jest mnóstwo. I teraz, jak już ta książka jest i jak spotykamy się z opiniami...
Możemy się popastwić też na niektórych to osobach tak, i tak, sytuacjach. No,
są tacy, co zasługują, żeby
nie tylko
się...
politycznym.
Zdecydowanie, żeby się nad nimi popastwić. I jak oni na to zasługują, to też uważam, że im się to należy, żeby się znaleźli w takiej ocenie, opinii, bywa, że czułej, ale bardzo krytycznej. To też.
Oczywiście ta książka też układa się w życiorys artystyczny, w życiorys taki dosłowny. Pewnie czytelnicy będą pilnie śledzić te wszystkie wypowiedzi i wspomnienia pana Daniela, który zaczyna opowieść o fascynacji miłości do sportu. Bo od tego się zaczyna też miłość do aktorstwa. Zaczęło się od sportu przecież.
Być kimś wybitnym. Tak. A to mi wtedy imponowali bardziej sportowcy.
Ale też ciekawe, że sportowcy uprawiający sztuki walki, czyli pięściarze.
Tak, zaczęło się od pięściarzy. Wszystko się zaczęło jakby w moim życiu, zainteresowanie światem, impuls, że trzeba coś w życiu dokonać fantastycznego, zaczęło się 2 miesiące po śmierci Stalina, który umarł w marcu 1953 roku. Ja mieszkałem wtedy z dziadkami i mamą, która uczyła w liceum w Drohiczynie. Miałem lat 8 i 2 miesiące po śmierci Stalina Warszawa przyjmowała największych pięściarzy Europy, bo były to mistrzostwa Europy w boksie. Warszawa zrujnowana, którą żeśmy odwiedzali w wakacje. Ojciec próbował znaleźć jakieś mieszkanie i pracę w Warszawie. Pamiętam ruiny wokół tej hali Mirowskiej, gdzie się odbywały wtedy te mistrzostwa Europy. I w tych czasach ponurego stalinizmu w hali Mirowskiej w Warszawie pod wodzą Feliksa Stama, największego nie tylko trenera boksu, ale w ogóle trenera w historii polskiego sportu. Ja miałem pojęcie, że będzie również moim trenerem. Za kilkanaście lat zaledwie, mając 8 lat, słucham radia na słuchawki, bo prądu nie było w Drohiczynie, to innego rodzaju radio. Finały wśród 10 bokserów, bo tyle wag było w finałach. 5 razy brzmi Mazurek Dąbrowskiego, bo 5 tytułów zdobywają polscy bokserzy. W 1953 roku 3-krotnie biją z bokserów Związku Radzieckiego. I ja w koszuli nocnej, słuchając głosu zachwystującego się sprawozdawcy, którym okazał się być Bogdan Tomaszewski, późniejszy mój przyjaciel, autor scenariusza do filmu Bokser, gdzie grałem po 13 latach główną rolę. Wtedy pomyślałem, że to jest piękne, że ludzie słuchają hymn z powodu tych wspaniałych chłopców 5 ja też tak chcę Polsce coś takiego dostarczyć. Wtedy wydawało mi się, że to będzie w jakiejś dyscyplinie sportowej. Tam w Drohiczynie na Podlasiu nie było tej możliwości uprawiania. Gdy już przyjechaliśmy z mamą i z bratem do Warszawy, brat na studia fizyki, ja do szkoły podstawowej, otworzyły się możliwości szkółki teatralnej przy Pałacu Kultury bądź sportowych wyzwań. Wybrałem wyzwania sportowe, zapisałem się do sekcji szermierczej, no bo nie tylko trylogia i Dima i Sienkiewicza była mi w głowie, ale również polskie sukcesy polskich szablistów wtedy. A na to równolegle teatralnej sekcji uczęszczała moja rówieśnica, może rok młodsza, wysoka brunetka o imieniu Irenka, a nazwisku Kirchenstein, później po mężu Szewińska. Tak nam się poplątało. Ja miałem być mistrzem olimpijskim, ona wielką aktorką. Pozapomnieliśmy się. Ale od sportu się fascynacji sportem to zaczęło.
Ale ciekawe jest też to, że interesowały pana indywidualne dyscypliny, a nie tak. Drużynowe.
Ja dobrze jeździłem bardzo na łyżwach i grałem w drużynowych sportach w młodzikach Legii. W hokeju na lodzie.
Nawet w filmie pan zagrał hokeistę.
Gdy miałem lat już 40 prawie, w zachodnio-niemieckim tak. Wtedy filmie zagrałem zawodowego niemieckiego hokeistę, gdzie owszem byłem dubbingowany głosem, bo grałem Niemca, nie cudzoziemca, ale nikt mnie nie dublował na lodzie, jak resztę aktorów. To wszystko wykonywałem. Wykonywałem sam. Wszystko się przydało, co w życiu robiłem. I pasja do języków obcych, i uprawianie sportu. No i to, co mama mi jednak też wpajała od dziecka, bo poza nie tylko poza językiem francuskim, to zaznaczała, że w tym radiu na słuchawki istnieje coś takiego jak Teatr Polskiego Radia, który też prawie z równym zainteresowaniem jak transmisje z wyścigu pokoju czy inne sportowe słuchałem i głosami największych polskich aktorek Barszczewskiej, Eichlerówny, Ćwiklińskiej, kogo tam jeszcze, Solskiego, Zelwerowicza, Mileckiego, Śmiałowskiego, później już Łomnickiego i Cholubka słuchałem największą literaturę polską i zagraniczną. Także to gdzieś to tak równolegle było.
Ja jeszcze tylko dodam, że nawet gra na skrzypcach się przydała.
Tak, też się przydała w moim zawodzie, nawet dalej.
Miklós Jandrza nakręcił piękny film Agnus Dei, w którym pan gra na skrzypcach i jeździ konno.
Ma pan rację. Miklós Jandrza, taki węgierski Andrzej Wajda, zafascynowany zresztą Andrzejem Wajdą, który mnie raptem po filmach Wajdy, który zdążył zobaczyć, to były i popioły, i wszystko na sprzedaż chyba, i Krajobraz po bitwie zdążyłem zagrać. Zaprosił mnie, żebym zagrał w filmie, jego pierwszym filmie kręconym na Zachodzie. To był rok 1970, który zgodziła się zagrać wielka gwiazda, może największa wtedy gwiazda kina europejskiego, Monika Witti. Powiedział, a wiesz, kręcę taki film na Węgrzech, bo on się nazywa Egi Barani po węgiersku, Agnus Dei po łacinie Baranek Boży, to wpadnijcie tam z ówczesną żoną, wtedy to Moniką Dzieńsiewicz byłem, to zobaczysz jak kręcę, bo mam dziwny sposób kręcenia. No to przyjechaliśmy tam z Moniką, jeszcze z Rafałem w brzuszku Moniki, moim synem pierworodnym, i na wieczornej kolacji on mówi, ale skoro już tu jesteś, Daniel, no to zagrasz jutro coś. Ja mówię, co ja mam tu zagrać? Poczekaj. Mówi Jancho, zrobimy prezent Wajdzie. Jaki prezent? No w jednym filmie u Wajdy grasz na białym koniu. Ja mówię, tak, w filmie Popioły, tak, jadę do Heleny na Siwku. A w drugim, co się nazywa Everything for Say, Tout est à vendre, czyli po francusku się z nim porozumiewałem. Wszystko na sprzedaż, grasz na skrzypcach. Ty grasz naprawdę na skrzypcach? No, tam 3 lata się uczyłem. O, to w moim filmie będziesz jechał na białym koniu i grał na skrzypcach. Ja mówię, i to Wajda zrozumie, że to na jego cześć. Ja mówię, Miki, ale jak będę grał na skrzypcach, to jest ta wasza puszta cholerna, to ja nie panuję nad tym koniem i on pójdzie w tą cholerną pustę i będziesz tyle widział mnie i konia. Mówi, ajajaj, wiem co zrobię. Otoczę cię wianuszkiem gołych dziewczyn, które będą tańczyły. Ty będziesz galopował, one będą tańczyły w kierunku zgodnym z ruchem zegara, a ty na odwrót będziesz galopował. A tak to mogę. I tak scena, i ta scena tak została. Potem krytycy całego świata, bo to reżyser jednak klasyk kina światowego, zastanawiali się, cóż ten tajemniczy skrzypek na koniu białym. A to tak do przykolacji nad Balatonem.
To tylko wypada jeszcze dodać, że Miklós Jancsó słynął, państwo być może znają jego estetykę, z długich ujęć. A to jeszcze czasy światłoczułej taśmy, więc jedno ujęcie, taki master shot, trwa 13 minut. No niewyobrażalne.
Tak, tak. On to próbował 8 godzin, wiedział, że już kończy się ekspozycja. No i teraz 3 duble, bo na więcej już nie było pieniędzy, bo taśma kosztowała jak na Węgrzech, tak i u nas światłoczuła. Metr taśmy, dolara.
W lata 70. zawędrowaliśmy. Pani Krystyno, jak często pani słyszy te opowieści?
Nie wiem, bo ja je znam na pamięć od 32 lat, więc ciągle spotykamy nowych znajomych, którzy są chętni do tego, żeby wracać do jakiegoś tematu. No i wtedy niestety nie mam wyjścia, tylko muszę słuchać.
Ale podejrzewam, że pani też koryguje czasami niektóre opowieści, bo pani
bywa,
punkt widzenia na nie jest troszkę inny. Jakby z zakulis, przepraszam.
Bywa, że koryguje, jak zresztą wiele innych rzeczy w naszym życiu. To jest niestety wredna cecha mojego charakteru, że ja w zasadzie, nie należy może tego głośno powtarzać, ale ja uważam, że istnieją na świecie dwie racje. Moja i niesłuszna.
To proszę pozwolić, o jeszcze jedną rzecz chcę zapytać, bo życie z aktorem to jest co, nieustanna premiera czy nieustanna próba?
Jedno i drugie, ale to jest nieustanne, intensywne życie, proszę pana. Z próbą i ze spektaklem ma to czasem coś wspólnego, ale życie jest życie. Życie jest tak samo skomplikowane i tak samo bywa cudowne, jak życie pań, które tu siedzą, z ich partnerami i panów, którzy tu siedzą, z ich partnerkami. To jest po prostu życie z najbliższym człowiekiem.
No dobrze, a gdy ogląda pani pana Daniela na scenie albo w filmie, pani doskonale wie, czy zagrał dobrze, czy źle.
Ja jestem pierwszym takim nieubłaganym krytykiem i rzeczywiście, to zresztą jest mój zawód, ja jestem teatrologiem, kulturoznawczynią. Kończyłam te studia wtedy, jak one się pojawiły w Polsce w ogóle. Pierwszy kierunek we Wrocławiu z doskonałymi wykładowcami, którzy w większości już dzisiaj nie żyją, ale to rzeczywiście był bardzo wysoki poziom. I oni nas uczyli, że wszystko da się w życiu skrytykować, w każdej dziedzinie. W związku z czym to nie jest wygodne, ale jak ja oglądam próbę generalną jakiegoś spektaklu, w którym gra mój mąż i potem o tym rozmawiamy, to po godzinie mojego marudzenia Daniel zwykle mówi: Matko Boska, wszyscy są zachwyceni. Przychodzili do mnie, mówili jak cudownie, a tobie zawsze wiercisz dziurę w brzuchu i jak ten komar dziurki nie zrobisz, a krew wypijesz. No. A ja... Czasem jestem trochę skruszona, ale zwykle nie. I ostatnio mieliśmy taką rozmowę, przykrą powiem, bo to jest dla mnie przykre, jak mój mąż się ze mną nie zgadza. Była premiera w Teatrze Polonia według Mareja Sztuka Żar w reżyserii Janka Englerta. Przyszłam, nie oglądałam prób w trakcie. Przyszłam na próbę generalną, na trzecią generalną. Już wiedziałam, że jest ogromne zainteresowanie sztuką i że nie ma biletów do grudnia przyszłego roku. W ogóle. Nawet Krysia Janda swoje dyrekcyjne już rozdała znajomym. Także jakieś szaleństwo. No i oczywiście rozwinęłam się w analizie całego spektaklu i krytycznych uwagach w stosunku do roli, którą gra mój mąż. Daniel się wściekł, oczywiście powiedział, że jak zwykle mnie się nic nie podoba, ale proszę państwa, następnego dnia byłam na premierze. Wypadało usiąść i ja zobaczyłam z prawdziwym wzruszeniem, że wszystkie moje uwagi mój mąż zrealizował. To znaczy, że to ma sens jednak. Wytykanie, co jest nie tak, ma sens. A teatr to jest ta dziedzina, którą ja kocham i na której, powiem bez fałszywej skromności, na której się znam, bo to studiowałam, w tym żyję. To było od wielu lat pierwszym tematem moich zainteresowań. Więc no, kto ma powiedzieć szczerze i uczciwie, co mu się nie podoba, jak właśnie no, bliska osoba.
Panie Danielu, czy pan dzieli swoje aktorstwo na teatralne i filmowe? To są dwie odrębne sfery, czy też zacierają się te granice?
Nie umiałbym żyć ani bez jednego, ani bez drugiego. Zacząłem chyba od teatru, ale to jeszcze w szkole, w liceum warszawskim Batorego. No i jakby tak też inspirowany tym, co mama mi o teatrze, o sterwie opowiadała, słuchania tych cudownych aktorów przez radio, gdy polonista i wychowawca liceum Batorego powiedział: mamy tu w programie zemstę, analiza zemsty, Fredry, nie będziemy się nad tym zastanawiać, zagrajmy, to zobaczycie, co to jest naprawdę. I wystawił z udziałem nas uczniów wtedy, ponieważ nie było w żadnym teatrze zawodowym wtedy w Warszawie zemsty w repertuarze, a to przecież jest lektura obowiązkowa, kuratorium obecne na premierze w auli liceum Batorego nakazało nam to grać w Teatrze Buffo w Warszawie, obecnie Józefowicza, dla wszystkich szkół warszawskich. I wtedy poczułem, że bycie aktorem, mówieniem tego cudownego wiersza Fredrowskiego, grałem rolę Papkina wtedy. Jedna z najpiękniej napisanych ról w historii teatru. I wtedy po raz pierwszy poczułem zapach i kulis, i sceny, aplauz widowni, branie wśród dziewczyn moich rówieśniczek. Wtedy to wydało mi się równie prawie fascynujące jak sport. No, ale potem znowu studio poetyckie u Konica, pierwszy film, w związku z tym Ranny w lesie, zdanie do szkoły teatralnej i raptem zainteresowanie filmowców mną wyprzedziło zainteresowanie reżyserów teatralnych. Pojawił się Wajda, Hoffman, Kutz, Morgenstern, Zanussi. To kino stało się moim żywiołem. Zawodem było trudnym. Wtedy aktorzy głównie grali w teatrze. To w tej chwili mamy całą serię aktorów, którzy fantastycznie się czują przed kamerą, bo często grają w serialach, które my oboje kochamy. Zwłaszcza Rancho, prawda? Najpiękniejsza opowieść chyba o Polsce, jaką ktoś napisał, wyreżyserował i zagrał. I ci współcześni aktorzy, młodzi chłopcy urodzili się już troszkę przed kamerą. W czasach moich młodości, poza Zbyszkiem Cybulskim, może Tadzikiem Janczarem, jeszcze przedtem z pokolenia i kanału, aktorzy mieli mały kontakt z filmem. A mnie jako dziecko uczyli najwięksi. Wajda, Morgenstern, Kutz. I dla mnie bycie przed kamerą było czymś oczywistym. Jakby miałem w związku z tym więcej niż aktorzy polscy przed kamerą, niż wielu aktorów w moim wieku europejskich. To był mój żywioł. Aktorzy amerykańscy, Brando, James Dean, Montgomery Clift, to były moje wzorce. Ale natychmiast również dyrektorzy teatru zwrócili na mnie uwagę, bo byłem już, wstyd powiedzieć, młodą gwiazdą kina i chcieli sprawdzić, czy się ja nadam również w teatrze. I tutaj się pojawił najważniejszy z nich, Adam Hanuszkiewicz, który mnie wziął i zaczął uczyć teatru.
Adam Hanuszkiewicz to także w jakimś sensie rzeszowianin. To tutaj się zaczęła kariera aktorska. Z Wandą Siemaszkową oczywiście, był jej ukochanym aktorem.
Miałem szczęście niebywałe. Wajda Hanuszkiewicz i że Hoffman postanowił nakręcić trylogię. Ja byłem w odpowiednim wówczas wieku do zagrania i Kniazia Tatarskiego jako chłopiec nieomal, a parę lat potem Kmicica i okazało się, że filmy nie rozczarowały kochających trylogię czytelników, a wręcz przeciwnie.
Ja powiem więcej. Ja myślę, że jak tutaj tak tłumnie siedzimy, to pod powiekami każdy z nas ma pańskie role, pańskie sceny, czasami całe frazy, które z kultowych, ważnych, historycznych filmów pochodzą. To trochę tak, jak kochamy historię przez Matejkę i przez niego oglądamy historię Polski. Ja jestem głęboko przekonany, że polską literaturę pamiętamy przez pańskie role.
Jakie dary losu mnie spotkały. Wyspiański, Żeromski, Rejmont, Matko Boska.
Mickiewicz?
Tak, w teatrze Mickiewicz też.
Ile razy zagrał pan Hamleta?
Około 400.
Czy ostatnio jakiś teatr zagrał 400 razy jakiś spektakl?
W ciągu 4 lat.
To jest niewyobrażalne dzisiaj.
Byłaś na ostatnim przedstawieniu.
Przedstawienie już Hamleta były grania trzy kobiety dalej. Daniela. Była Maryla Rodowicz, bo oni zaczynali wtedy swój związek. I ja ją widziałam, bo ją znałam, to znaczy wiedziałam, jak wygląda. A znali się nasi rodzice, wiem, gdzie siedziała. Była Zuzia Łapicka, która przyszła obejrzeć i Daniela, i swojego ojca. Ale Zuzi nie znałam, nie wiedziałam, jak wygląda. A ja przyjechałam z Wrocławia, bo już wtedy studiowałam we Wrocławiu.
Obie miałyście po 20 lat, Zuzio.
Nie było biletów, więc wkradłam się jakoś pod gabinet dyrektora Hanuszkiewicza i ze łzami w oczach powiedziałam, panie dyrektorze, ja z Wrocławia przyjechałam, muszę to zobaczyć. A Adam, późniejszy przyjaciel, powiedział, ale jaki problem, chodź dziecko, zaraz cię usadzę. No i tak się stało, tak.
To piękne spotkanie, tak nawiasem mówiąc. Ostatni spektakl, jednocześnie w jakim sensie pierwszy?
Dla mnie był ostatni, ponieważ ja po 4 latach zacząłem grać, gdy miałem ukończone lat 25. Przedtem przeszkolił mnie Adam, bo powiedział, panie Danielu, pan w kinie już bardzo dużo umie, ale w teatrze musi się pan nauczyć i mówić, i ruszać. To jednak trochę jest coś innego i najlepszą szkołą będzie dla pana Fredro. Ja mówię, panie dyrektorze, ja grałem już w liceum. O, to panu bardzo pomoże, ale teraz pod moją pałeczką dyrygencką pan się nauczy więcej. Także jeśli pan decyduje się zapisać do mojego zespołu, co panu proponuję, to przed zagraniem Hamleta, bo to panu proponuję za rok, niech się pan przeszkoli teatrem na Aleksandrze Fredrze. Jeśli pan się zgadza, jutro zaczynamy próby do ślubów panieńskich, będzie pan guciem. No i tam się rzeczywiście zaczęła moja szkoła teatralna, gdzie jako młody człowiek pod takim dyrygentem uczyłem się szybko. Po roku przyszły próby Hamleta, rok 1970. I Adam mówił wtedy często, jaka jest koncepcja pana Hamleta. On mówi, to, że będzie grał, to Daniel Olbrychski ze wszystkim tym, co w sobie w tej chwili posiada. Wrzucę go jak żabę do wody i będę podłączał prąd i zobaczymy, jak będzie reagował na tekście Szekspira. I tak to trochę wyglądało. On to inscenizował, ale zaskakiwał mnie na próbach. Na przykład w domu Zosi Kucównej, która była wtedy jego żoną, a grała wielka aktorka, umarła nie tak dawno, ktoś mi bardzo bliski. Grała matkę moją, Gertrudę, zaledwie starsza ode mnie o 13 lat. Jest wielka scena, gdzie Hamlet lży potwornie długimi tyradami własną matkę, że wyszła za mąż za stryja, który prawdopodobnie, bo duch tak powiedział, zabił jej poprzedniego męża, a mojego ojca. I lży tak. On powiedział, Adam, Zosi Kucównej w domu, słuchaj, jak Danek będzie na odległość tak ręki i będzie cię lżył Szekspirem, trzaśnij go z całej siły w twarz. Zobaczymy, co zrobi. I już na widowni jest trochę studentów, bo Adam lubił, tak jak Streller, zresztą w swoim Piccolo di Milano, lubił, że w czasie prób trochę się popisywał. Nie, to go w fantastyczny sposób stymulowało, obecność na próbach ciekawskich. Ja gram, rozpędzam się, stoję blisko Zosi i raptem dostaję strasznej siły prawą ręką w lewy policzek. Co robię? Natychmiast oddaję. Równie silnie. I tutaj to się opowiada długo, a trwało to 1,5 sekundy. Uderzyłem matkę, uderzyłem królową, uderzyłem żonę dyrektora teatru, moją ukochaną Zosię, a mam jeszcze 0,5 strony monologu lżenia. Płynął nam łzy i jej, i mnie, bo trzasnęliśmy siebie mocno. Odruch człowieka, który uprawiał sporty walki. Bam, bam! Sala zamarła. Usłyszałem tylko... Hanuszkiewicz nie przerwał próby. Osunąłem się po ciele Zosi na kolana, wtuliłem się w jej łono, jak to pięknie poeci mówią, lekko zwracając głowę do widowni i płacząc, lżyłem ją dalej. I tak było 400 razy. W pewnym momencie powiedziałem do Adama, już miałem 29 lat, w międzyczasie urodził mi się syn, już zaczęła się następny związek z następną kobietą. Powiedziałem, nie, Adam, ja już nie będę grał w tej wersji Hamleta. Dlaczego? No już wyrosłem. Wyglądasz bardzo młodo, mówisz lepiej niż kiedyś. Ja mówię, ale już bym inaczej reagował na twoje prowokacje, reżyser. To znaczy, no gdybyś powiedział Zosi w domu, że trzaśnij go w twarz, to co, nie oddałbyś? Nie, jestem inny. Co byś zrobił? Bym popatrzył, pogłaskał zewnętrzną stroną dłoni po twarzy i powiedział dobranoc, matko. I wyszedł. Zrozumiałem, musiałbym wszystko przeinscenizować. Gramy ostatnie 4 sprzedane przedstawienia. Nie będzie czasu na robienie innej wersji Hamleta. I Krysia trafiła już na tą, którą właśnie już na własną prośbę kończyłem. Spotkanie z najpiękniej napisaną rolą chyba w historii teatru dla młodego aktora.
Pewnie tak moglibyśmy słuchać długo, prawda? Bardzo wiele tych opowieści znajdą Państwo w książce. Tam skrzy się od tego typu anegdot i opowieści, ale też, co zwraca uwagę w tej książce, celebrowanie, jak Państwo mówicie, przyjaźni. Co więcej, w tej książce znajduje się zdanie, które być może wiele osób poruszy. Wybacza się zdradę w małżeństwie, ale nie wybacza się zdrady w przyjaźni. Takie zdanie Państwo napisaliście.
To mi tłumaczył Krzyś Krawczyk przy jakiejś takiej ostrej dyskusji kiedyś powiedział, wiesz... W miłości można zdradę wybaczyć, jak się bardzo kocha, bywa, w przyjaźni nigdy. Rzeczywiście wspomniałam o tym w książce, to prawda. Krzysiek Krawczyk, człowiek złożony z samej uczciwości i szlachetności i dobroci i naiwności. On tak uważał, ja myślę, że warto się nad tym zastanowić.
Ale też z tych przyjaźni Państwa wynikają często rozmaite wydarzenia artystyczne. One mają wpływ na wiele rzeczy. Już pomijam tę całą sekwencję związaną z panem Jerzym Hoffmanem, obsadzanie w kolejnych odsłonach trylogii, kiedy panowie się poróżnili, kiedy musiały małżonki wkroczyć.
Kiedy walka wkroczyła, tak.
Nie mielibyśmy tego filmu, proszę Państwa. To jest szalenie też ważny aspekt funkcjonowania artysty, koleżeństwa, ale też, powiedziałbym, kompromisy, które się zawiera.
Ja nie wiem, czy w takich sytuacjach życiowych różnych, napełnionych emocjami, mamy świadomość, że zawieramy jakieś kompromisy. Zwykle dochodzimy do jakiegoś konsensusu z bliskimi ludźmi, których szanujemy. Wtedy to nie jest kompromis.
Proszę Państwa, tak spoglądam na zegarek, mam jeszcze 10 minut. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie albo podzielić się jakąś refleksją, to ja podejdę z mikrofonem.
Ja mam pytanie do Pana, ponieważ wspomniał Pan, że trylogia była dla Pana czymś ważnym jako literatura. Czy kiedy czytał Pan w ogóle trylogię po raz pierwszy, to wyobrażał sobie Pan, że będzie Pan się wcielał w którąśkolwiek z postaci?
Ja się już wcielałem czytając. Aha. To są tak napisane postacie, że każdy chłopak, nie wiem jak z dziewczynami, Krysia nie lubiła tej trylogii.
Nie, nie, to nie tak, że nie lubiłam, tylko uważam, że to nie jest kobieca literatura i ja nigdy tak naprawdę przez trylogię Sienkiewicza, to się przyznaję z ręką na sercu, nie przebrnęłam ukochaną moją książką autorstwa Sienkiewicza, są Szkice węglem i W pustyni i w puszczy.
Natomiast pokolenie mężczyzn, młodych chłopców, od dziesięcioleci, jeśli nie od stulecia, co najmniej, to ci bohaterowie fantastycznie opisani przez Sienkiewicza, Bohun Skrzetuski w Ogniu i Mieczem, początki młodego Wołodyjowskiego i cudowna postać, jakiej w literaturze nawet świata tak dobrze napisanej nie ma, jakim jest Onufry Zagłoba, zawładnęły wyobraźnią milionów, milionów naszych pradziadków, dziadków, ojców, rodziców i ja do tego łańcucha wychowanych na trylogii młodych czytelników należałem. Oczywiście do głowy mi nie przyszło, że kiedykolwiek będzie. Słuchałem przez radio, owszem, tak, adaptacji fragmentów trylogii, ale potem po raz pierwszy pomyślałem, że może, ale nie jeszcze, że zagram, tylko Andrzej Wajda, który wziął na warsztat literaturę, który po raz pierwszy ze szkoły teatralnej wyjął mnie do roli Rafała Olbrowskiego w Popiołach Żeromskiego, powiedział mi, jeszcze na pan byliśmy, szybko przeszliśmy na ty, stał się moim jakby niemal ojcem albo starszym, mądrzejszym bratem, powiedział, panie Danielu, niech pan nie czyta jeszcze raz Popiołów. Ja wiem, dlaczego robię Żeromskiego, bo podobnie patrzę jak on na historię Polski, tak patrzył Wyspiański, Norwid, Gorzko, Prus. Ale Żeromski nie jest tak dobrym portrecistą psychologicznym jak Henryk Sienkiewicz. Niech pan przeczyta jeszcze raz Potop i sobie powie, Rafał Olbrowski jest młodszym bratem albo młodym kmicicem w innej epoce tylko. O ten charakter mi chodzi. I wtedy pomyślałem, tak, to mi pasuje, ale nie wiedziałem, że 8 lat później Jerzy Hoffman właśnie w tej roli może z powodu, że widział właśnie mnie w Popiołach przedtem obsadzi, gdy już miałem lat 25-26, tak, gdy zacząłem grać. Tak to się chyba kształtowało.
A jeżeli Państwo są ciekawi, jak wyglądała ta scena w Potopie ważna, ten pojedynek, jakie okoliczności temu...
Cały rozdział jest.
Jest cały rozdział na ten temat. Czy jeszcze jakieś pytanie na puentę?
Nie wiem, czy to dobra puenta. Czy mamy się bać, że sztuczna inteligencja nam zabierze takich aktorów jak Pan na przykład? Nie rozpoznamy za 5 lat, czy to jest aktor, czy maszyna.
Co sądzisz, Krzysiu?
Ja sądzę, że tak. Dla mnie to jest przerażająca świadomość i wiem na przykład teraz, że powstała firma, która kupuje prawa do głosu. Co to znaczy dla mnie? To znaczy, że za chwilę będziemy takim kupionym głosem, rozpoznawalnym, znanym, sprzedanym ze wszystkimi prawami tej firmie, będziemy mogli słyszeć czytane powieści, będziemy mieli audiobooki, będziemy mogli zobaczyć reklamy, będziemy mogli zobaczyć wręcz rolę.
Ale tego głosu nie nauczy się talentu.
Można kupić zestaw gestów, zestaw pewnych pomysłów i brzmienie głosu, ale przecież to nie na tym polega wielkość aktorstwa. Nie kupi się indywidualnego stosunku do każdego momentu w granej roli. Po prostu nie kupi się osobowości, bo ona jest nienamacalna i nie do sprzedania. Tak, sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla mojego myślenia o kulturze, o sztuce, o rzeczywistości.
Ale ja zgadzam się z Krysią, też mam takie obawy, ale tak patrząc wstecz, ile to razy w historii, jak sięgnąć pamięcią kilku pokoleń chociażby, już bywało, o Jezu, a to koniec będzie teatru, bo kino zabierze. Nie ma końca teatru, raczej widzę kryzys na widowni w kinach. A to, że telewizja wchodzi, no to już odwrotnie. Telewizja daje popularność zasłużoną aktorom, na których potem się biegnie
teatru,
do teatru
do
i do kina. Także trzeba umieć oswajać te wspaniałe rzeczy, które z postępem cywilizacyjno-technicznym świat przynosi. Uważać na niebezpieczeństwa, o których powiedziała Krystyna, ale się cieszyć. Ten cały posąg. Jestem tak szczęśliwy, że żyjemy w czasie, gdzie ja mogę z Krysią oglądać setki młodych aktorek i aktorów, o których talencie byśmy w ogóle pojęcia nie mieli, gdyby nie grali w ogromnej, na szczęście, ilości lepszych, czasami, a czasami gorszych, a czasami wspaniałych serialach.
To proszę Państwa, wyraźmy takie życzenie, by w najbliższym czasie powstał film z udziałem pana Daniela Olbryskiego i scenariuszem pani Krystyny Olbryskiej.
Spotkanie z Krystyną Dębską-Olbrychską i Danielem Olbrychskim, autorami książki Dary Losu, odbyło się w Rzeszowie w czasie świątecznych targów książki. Za uwagę dziękuję, Adam Głaczyński.